Ostatnio w tym tygodniu, który mija, miałem kilka takich rozmów pokazujących mi dosyć trudną sytuację, która panuje wśród niejednej polskiej rodziny. Przyszła kobieta, a może jeżdżę na pielgrzymki, więc mam kontakty z ludźmi z różnych miejsc. I mówi, że właśnie niedawno mąż zostawił ją z piątką dzieci. Piątką dzieci. Najstarsze to tam nastolatek, najmłodsze jeszcze nie chodzi do szkoły. I też powiedział swoim dzieciom, że teraz tatuś ma już nową panią. I mówi ta kobieta, że córka ma taką nienawiść w sobie do ojca i do tej pani, że jak ją zobaczy, to chyba ją pobije. A przecież to jest dziecko. Jakie są owoce czynu tego człowieka? I znowu rozmowa także z tego tygodnia. Także z tego tygodnia, nie sprzed kiedyś tam. Kobieta chce porozmawiać. Mówi, że są problemy w małżeństwie. Ja polecam jej książkę dobrą. Mówię, proszę panią, jest sycha, taki ruch na trudnych małżeństw. Anna jedna napisała książkę, ile jest warta twoja obrączka, proszę przeczytać. Może nie będę czytać. A dlaczego? A bo my nie mamy ślubu. Aha, ślubu nie macie. Zostawił ją z chorą matką, którą się musi opiekować. To znaczy, przed Panem Bogiem nie jest jego żoną, pojechał do kochanki, zostawił ją w domu z jego chorą matką, czyli jej teściową. I ona się pyta, co ma z tym zrobić. A dlaczego nie zapytała się wcześniej, czy wziąć ślub kościelny? Jakie są owoce życia? Tak sobie myślę, że ta sytuacja, o której mówię, to tak jakby granat wrzucić do rodziny i rozwalić, tylko szczęty lecą. Córka, która z nienawiścią wyrzuca taty rzeczy z szafy na śmieci i mówi, że jak zobaczy tą jego panią, to ją pobije. Owoce życia. Słabość rodzin. Niestety coraz większej ilości rodzin. Teraz, niedawno, w tym roku, odeszło trzech kapłanów z kapłaństwa. Jako duszpasterz apostolat do modlitwy za kapłanów nieraz ludzie dzwonią. Ostatnio też miałem telefon. Ksiądz odszedł z kapłaństwa. Proboszcz wyszedł na ambonę i powiedział, bracia i siostry, nasz ksiądz Nikali odchodzi z kapłaństwa. Owoce tej decyzji dla parafii. Jakie są owoce życia tego kapłana? Albo spłakana matka przychodzi do mnie, bo właśnie wie, że modlę się za kapłanów. Przychodzi do mnie i mówi, że jej syn zniknął. Księdzem jest, zostawił parafię i zniknął. I go już nie ma. Nie wie, gdzie jest. Parafianie nie wiedzą, ona nie wie, ojciec nie wie. Jakie są owoce życia? Dzisiaj Ewangelia mówi nam, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was poprzednie. Kiedy patrzymy na tą współczesną sytuację, widzimy, że nie jeden z nas jest utrudzony, nie jeden z nas jest obciążony. Kto nas może poprzeć w tym doświadczeniu cierpienia, także cierpienia moralnego? Kto nas może poprzeć, jak nie Jezus? Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Owoce życia właśnie tych ludzi, tych mężczyzn w rodzinie, tych kapłanów i błogosławionej Salomei, która jako mała dziewczynka postanowiła żyć w dziewiczym małżeństwie. Ślubowała czystość. Chciała zostać siostrą. Potem ze względu na politykę zawarła związek małżeński z Koromanem, ale jak wielka musiała być wiara Koromana i Salomei, że jako nastolatkowie, młodzi małżonkowie podjęli decyzję, aby trwać w czystości. Ta świętość nie rodzi się znikąd. Błogosławiona Salomea jest otoczona wręcz świętym. Wiek XIII w Krakowie to czas świętych. Jak to możliwe, że w jednej rodzinie, i to rodzinie królewskiej, gdzie pokusy władzy są przecież ogromne, jest tylu świętych? Niezwykła matka błogosławionej Bolesławy, ruska księżniczka Przemysława. Bardzo pobożna i religijna. Święta Emerytyta Węgierska, siostra jej męża, czyli siostra Kolomana. Święta Kinga, córka Beli IV, brata Kolomana. Wychowywana przez Salomę później, za jej namową i staraniem, została żoną brata Bolesława Wstydliwego. Święta Kinga, którą kojarzymy ze Starym Sączem. Otoczona świętymi, można powiedzieć święta rodzina, w tym znaczeniu, że tak wielu krewnych jest na ołtarzu. Heroiczne życie błogosławionej Salomei, o której dziś trochę nie pamiętamy. Gdyby zapytać kogoś gdzieś w Krakowie na mieście, jak to się mówi, kim była błogosławiona Salomea, większość by nie wiedziała. Heroiczne życie, tak ukryte i dziś zapomniane. Ślub czystości w dzieciństwie. Walka z heretykami, bo gdy została małżonką Kolomana na tronie w Haliczu i później także na terenie obecnej Chorwacji, fundowała klasztory, które uposażała, walczyła z współczesnymi herezjami. Wielka asceza, wielka pokuta. Trzy włosienice, o których jest mowa, w zależności od czasu, taka najbardziej raniąca ciało aż do krwi i taka najłagodniejsza, która zachowała się jako relikwia, tu właśnie siostry posiadają tą włosienicę, którą błogosławiona nosiła. Franciszkanin ojciec Alojzy Karwacki w swojej książce o błogosławionej Salomei pisze: została wtedy mniszką i to w zakonie nadzwyczajnie surowym, gdzie wieczne więzienie w murach klasztoru, wieczne prawie milczenie, bezustanne posty, gdzie zamiast łoża królewskiego wór z plewą, gdzie gruby i prosty habit, ciągłe modlitwy, nocne, niedospane i bezustanne zaparcie się własnej woli, przyzwyczajonej do rządzenia. Zdajemy sobie z tego sprawę, że żona króla zostaje pokorną siostrą zakonną. Nie przyjmuje nawet funkcji matki księgi odpowiedzialnej za klasztor. Wielka asceza, pokora, pokuta i posłuszeństwo Salomei. Według niej posłuszeństwo to właśnie to, posłuchajcie. Ktokolwiek był posłusznym człowiekowi, acz na urzędzie postawionemu, dla samego człowieka, ale nie dla Boga, ten pełniłby wolę człowieka, ale nie wolę Boga. I nie miałby zasługi duchowej w zakonie. Widzimy też spojrzenie, że posłuszeństwo tak, ale nie ze względu na człowieka, ale na Boga. I to jest dla nas lekcja. Wszystko, co czynimy, powinniśmy czynić nie ze względu na człowieka, ale ze względu na Boga. Świętość rodzi świętość. Święte wychowanie, dobry przykład w rodzinie najbliższej zrodziła świętość. Zachował się żywot błogosławionej Salomei spisany przez franciszkanina Stanisława i czytamy: i żyła Salomea w zakonie jako pokorna pani, dając przykład cnót, czas poświęcając modlitwie, hojnie wspierając ubogich, znosząc kościoły i reformując klasztory. W chorobie zaś wykazywała niezwykłą cierpliwość i opanowanie i nic nie mogło zmącić jej spokoju. czwartek przed śmiercią zawołała wszystkie siostry i zaleciła im, jak mają żyć i czego unikać. I mówiła: siostry moje ukochane, zachowujcie pokój w Panu, miłujcie się wzajemnie i bądźcie czyste, bez zarzutu szemrania, a będzie wam dana nagroda u Pana i wiekuiste szczęście. Jeżeli zaś inaczej postąpicie, ściągniecie na siebie wiele udręczeń. Jeżeli nie jesteśmy pokorni, jeżeli nie jesteśmy otwarci na potrzebujących, jeżeli jesteśmy niecierpliwi, nieopanowani, jeżeli nie mamy pokoju, ściągniemy na siebie wiele udręczeń. Czy można być szczęśliwym, jak ten mężczyzna, który zostawił żonę z piątką dzieci, z nową panią? Czy można być szczęśliwym? Wiecie, 10-krotnie więcej mężczyzn popełnia samobójstwo niż kobiet. A według badań najczęściej to jest wiek między 50 a 65 rokiem życia. Skąd się to bierze? Otóż zostawił swoją żonę i dzieci. Poszedł do kochanki. Ona go wyrzuciła. Rozwaliło się to, co było budowane już na piasku, bez Boga. Co robi? Popełnia samobójstwo. Zatem ściągniecie na siebie wiele udręczeń. Jeżeli nie żyjemy z Bogiem, ściągniemy na siebie wiele udręczeń. Najważniejsza jest miłość. U kresu życia będziemy sądzeni z miłości, jak mówi Teresa Wielka. Czymże jest miłość? Na pewno pragnieniem dobra, dobra drugiej osoby. Ale jak mówił święty Jan Paweł II, miłość to odpowiedzialność. Miłość i odpowiedzialność to tytuł jego książki. Miłość to wierność, znana pieśń Piotra Rubika. Jeśli szukamy Bożej mądrości, ufać świętemu Augustynowi, miłość to wybór drogi miłości i wierność, wierność wyborowi. Salomea uczy nas wierności powołaniu, powołaniu małżeńskiemu, wierne życie wraz z królem Kolomanem. Kiedy ginie w bitwie z Tatarami, małżonek Koloman wraca do Polski. Powołując się na ślub czystości, wstępuje do sióstr Klarysy, które funduje. Miłość to wierność wyborowi aż do śmierci. W pokorze, w ukryciu żyje jako siostra. Zatem to jest dla nas przykład na współczesny czas, zarówno dla małżonków, że nie ma szczęścia, kiedy zostawię swoją żonę, kiedy zostawię męża. Nie ma szczęścia, jeżeli nie buduje na Bogu. Prędzej czy później, jak te dwa przykłady. Mąż, który zostawia żonę i małżeństwo, bez małżeństwa, cywilny związek, który się rozpada. Kobieta, która mówi: teraz wiem, że zmarnowałam 10 lat życia. A przecież za wszystko musimy odpowiedzieć przed Bogiem. Dlatego dziś potrzebna jest wielka modlitwa. Modlitwa za rodziny, aby były silne w tym niebezpiecznym dla rodzin świecie. Modlitwa za kapłanów, którzy mają być takim drogowskazem. Jeśli proboszcz z ambony ogłasza, że wiary odchodzi z kapłaństwa, jak na to może zareagować młodzież? Takich przypadków można by opowiadać wiele. Byłem kiedyś u pewnej pani, która mówi, że mająca dzieci, zaangażowana w kościół, przyszedł kapłan i zdjął sutannę, mówił: rzucam kapłaństwo. Ona mówi: proszę księdza, tu przy moich dzieciach ksiądz to mówi. Takich przykładów można by mnożyć. I stąd jest potrzeba modlitwy za kapłanów, aby nie byli zgorszeniem, aby nie byli złymi pasterzami, ale jak chce Chrystus, dobrymi. tego apostolat modlitwy za kapłanów Margaretka. Czyli ruch, który powstał w Kanadzie w 1981 roku, który modli się za kapłanów. To jest istota, wsparcie modlitewne. I symbolem jest ten kwiat, który już znacie. Siedem osób. Tak jak siedem dni w tygodniu. Każda z tych osób wybiera sobie jeden dzień, w którym modli się za tego konkretnego kapłana, którego wpisuje się do środka. Dlatego jeżeli macie kapłana we wspólnocie, waszego proboszcza, wikariusza, kapłana ze wspólnoty, do której może należycie, kapłana, który jest bliski waszemu sercu, warto zakładać i tworzyć margaretki. Każdy, kto chce otrzymać taki komplet, czy to broszurę, czy to gotowy zestaw blankietów, jest 8. Jeden daje się księdzu, a 7 to dla poszczególnych osób. Każdy, który będzie chciał taki zestaw otrzymać, może przyjść po mszy świętej do sakrystii na końcu już całkiem po ucelowaniu relikwii. Na koniec, naśladując świętego Franciszka i Klarę, błogosławiona Salomea postanawia żyć w zupełnej samotności, w schalnej grocie w pobliżu klasztoru. Ojciec Karwacki tak to opisuje. Na brzegu Grodzicka wynalazła sobie jaskinię ponurą, mokrą, duszną i ciasną. Na 7 lat przed śmiercią usuwa się do niej prawie całkowicie, aby jako pustelnica żyć i oddychać jedynie Bogiem. Do dziś pokazują tam ową pustelnię błogosławionej Salomei i twarde jej łoże z kamienia, na którym zamiast snu i wypoczynku dla wysuszonego postami ciała szukała chyba udręczenia i męczarni. Zakończmy naszą refleksję fragmentem wiersza Pustelnia w Grodzisku. Na skłonie skały w pomorej grocie klęczy pod krzyżem postać dziewicza. Habit jej szary i skromny, w skronie nie w złocie, to Salomea, pani Chadzicza. Ciasno tu, duszno, ściany łzy ronią, soplami mokry pułap ucieka. Jak w grobie zimno tchnie z tępą wonią, a łożem z głazu trumna bez wieka. Spójrz, jak krzyż patrzy, płoną jej lica, jak stopy zbawcy ściska rękami. Czy za swe winy jak pokutnica tu przebaczenia żebrze ze łzami? O nie, w tym grobie za dusz tysiące, za ludzkość cierpi ze wstydu wyzutą, za cudze zbrodnie śle łzy gorące. Ona gniew Boży miękczy pokutą. Gdy naród ginie w grzesznej swawoli i w rże surmy zwycięsko warczą, ona go modły dźwiga z niedoli, przed pomsty Boga Bożą ona mu tarczą. O święta Matko, dziewico czysta, i my Cię grzeszni prosim ze łzami, gniewnego na nas ubłagaj Chrysta, nie daj nam zginąć, wstaw się za nami. Amen.